Drodzy Państwo, na zegarze godzina 7:25, a my wracamy do antykwariatu OWL, wracamy do Szczecina. Tej rozmowie nie mógł do końca przysłuchiwać się dr Wojciech Liza, który dzisiaj jest takim współgospodarzem, można powiedzieć, naszego poranka wnet, ale słyszał Pan, że tematem były protesty rolników, także sytuacja w Unii Europejskiej, relacje między Polską a Unią Europejską. Proszę powiedzieć, jak z perspektywy Szczecina obserwuje Pan to wszystko, co dzieje się w polskiej polityce, no i tak, może takie otwarte pytanie zadam.
No, czuję duży niepokój, to jest jedna rzecz, ale zanim o tych sprawach ogólnych, to jest to, co jest najbliższe człowiekowi, czyli koszula, czyli te wszystkie sprawy, które bezpośrednio dotyczą Szczecina. W jednej sprawie już czuję jakiś spokój. To jest sprawa tego portu kontenerowego, bo ja jeszcze w stanie wojennym, w podziemiu pisałem na temat tego, co Niemcy zrobili, zabierając nam ten dobry tor podejściowy do Szczecina i ograniczając kotwicowisko, że w ten sposób zostały ograniczone możliwości przyjmowane przez port w Świnoujściu i w Szczecinie statków o dużej wyporności, co ograniczało możliwości portu. W tej chwili, widząc ten duży opór Niemców przeciwko lokalizacji tej inwestycji, po ostatnich zapewnieniach oficjalnych czynników rządowych, myślę, że to już sprawa jest przesądzona, że ten opór Niemców nie wielbiał. I chcę przypomnieć jeszcze, że to była naprawdę sprawiedliwość za to, w jaki sposób władze NRD odbierały nam Zatokę Pomorską. Przecież też chcę opinii publicznej w kraju przypomnieć, że tu dochodziło do oszczeliwań polskich jachtów. Ja widziałem polskie jachty w porcie na jeziorze Dąbie, które miały podziurowiane od kul żagle i również maszty. Było widać, że były oszczeliwane. Także jakaś, powiedziałbym, ta sprawiedliwość dziejowa się wróciła.
Jedną z takich, no można powiedzieć, odnóg, czy pewną taką trzecią nogą w kontekście portu kontenerowego w Świnoujściu miała być Odra, przynajmniej część osób na to wskazuje.
To jest właśnie kolejna rzecz. Już mówię z racji tych zainteresowań historycznych, no to powiem, że Odra była taką jedną z najważniejszych arterii tu na tym terenie i to nie tylko za polskich czasów, ale również za prusko-niemieckich, bo przecież z odległego Poznania, a nawet z odległej Bydgoszczy, czy w ogóle notecią spławiano zboże chociażby do portu w Szczecinie. Odcięcie Szczecina od tego zaplecza rzecznego to jest jakby odciąć drugą lewą nogę. I też sobie nie wyobrażam osobiście jako mieszkaniec Szczecina, żeby można było nie doprowadzić do tego, żeby ta rzeka była spławna. To są wymierne pieniądze, to są bardzo duże pieniądze. Nie wiem, dlaczego Niemcy akurat przeciwko temu protestują, bo oni mają tak skanalizowane to swoje i ten swój obszar, że można spokojnie przecież z Bydgoszczy dopłynąć do wszystkich portów rzecznych w Niemczech.
To prawda, ale też chyba dosyć krótki odcinek Odry jest, można powiedzieć, po stronie niemieckiej. Czy nie jest tak, że mówienie, że to jest polsko, no jest to polsko-niemiecka rzeka, można tak mówić. No. Dobrze, no to a wokół Odry, czy tutaj są jakieś informacje? Mieszkańcy Szczecina mają takie poczucie, bo słyszymy, że no jest tutaj pomysł właśnie utworzenia tego parku, czyli stworzenia...
Ja myślę, wie pani, że to jest taka specyfika tych mieszkańców Szczecina, że oni są indyferentni, ja to tak delikatnie określę, i że czasami nie ma takiego myślenia, powiedziałbym, perspektywicznego i zarazem takiego gospodarskiego, bo przecież ten dobrobyt, który został zbudowany, on jest nieprawdopodobny w dziejach Polski, chcę wyraźnie powiedzieć. On się może w każdej chwili skończyć. Nam to wszystko mogą odebrać. My musimy cały czas w perspektywie myśleć właśnie takiej, nawet tu w regionie, bo region przeszedł straszliwą zapaść w latach 90. To było coś niewyobrażalnego, bo praktycznie jedynym źródłem dochodu były te targowiska, które tu powstawały i obsługiwały Niemców. Dopiero tragedia Stoczni Szczecińskiej, która przecież upadła. No, pamiętam tych ludzi jeszcze przed 2010 rokiem, jak było im trudno związać przysłowiowy koniec końców. Myślenie i pilnowanie tych naszych tutaj lokalnych interesów, wymuszanie na każdej władzy, obojętnie jakiej ona będzie proweniencji, to jest to jakby takie podstawowe zadanie.
Będziemy dzisiaj rozmawiać także z panem Zbigniewem Boguckim, który startuje tutaj w kandydatach prezydenckich. A proszę powiedzieć, jak, no bo obecny prezydent wiele lat rządził w Szczecinie. Chyba ten jego program udało się w dużej mierze zrealizować, to co zakładał przez te lata. Jak on jest oceniany?
Ja nie mogę nic powiedzieć, poza osobistymi relacjami, które z niewiadomych powodów w pewnym momencie się ucięły. Ale jak patrzę na ten program inwestycyjny w mieście, no przecież to miasto pięknieje i to jest niewątpliwie zasługa tego prezydenta i trzeba mu przyznać, że to też będzie miał jakby duży handicap wyborczy. Tak sobie czasami chodzę po tych ulicach coraz ładniejszych. Myślę, czy to przypadkiem finalizacja tych wszystkich, zakończenie tych wszystkich inwestycji miejskich nie jest właśnie takim swoistym programem wyborczym. Głosujcie na mnie, bo ja zrobiłem to, to i to. Ma prawo.
Ma prawo i zobaczymy, jakie pomysły mają kontrkandydaci. No dzisiaj porozmawiamy z jedną stroną. Mam nadzieję, że jak już dowiemy się, czy potwierdzi się, że to pan minister Marchewka będzie startował. Również udało się nam zaprosić do poranka wnet. Panie doktorze, no wspomniał pan o tym, że w każdym momencie możemy to stracić, czyli tak naprawdę o bezpieczeństwie, o niepodległości naszego państwa, jak rozumiem. Pan historycznie bardzo mocno zajmuje się Rosją, także w swojej dzisiejszej pracy. Jakie są tutaj refleksje na ten temat i przy okazji możemy już zapowiedzieć najnowszą książkę?
Moim zdaniem bardzo niedobre, bo jeszcze tylko tyle powiem, że na przykład jeżeli nie powstaje centralny port komunikacyjny, to ja sobie nie wyobrażam ilości tych transportów wojskowych, które będą musiały przez port w Szczecinie przejść i w związku z tym zagrożenia, które będzie dla mieszkańców Szczecina, bo ono musi być. I naprawdę boli mnie jeszcze jedna rzecz. Boli mnie to, że nastąpiły aż tak głębokie podziały w polskim społeczeństwie. No, czegoś takiego nie było chyba nawet przed II wojną światową, ten słynny spór pomiędzy sanacją i endecją. To się z dnia na dzień pogłębia, to się z dnia na dzień robi takie, że nie będzie już od tego odwrotu. A przy zagrożeniu, które mamy i prawie, no nie ma w tej chwili żadnej ekspertyzy, która by powiedziała, że Putin nie zaatakuje dalej. To jest tylko kwestia tego, kiedy zaatakuje. I jeszcze powiem tylko tyle, że znowu z perspektywy mieszkańca Szczecina, w starożytnym Rzymie było coś takiego jak pojęcie jak limes. Limes, czyli granica. Była granica administracyjna i był limes, który był broniony przez legiony. Wiadomo, że jak wróg Rzymu wchodził w granicę administracyjną, to nie się działo. A jak się zbliżał do tego limesu legionowego, to już dochodziło do wojen i obrony Imperium Rzymskiego. Dalej się zastanawiam nad jedną rzeczą. Gdzie ten limes będzie? Czy to będzie Wisła? Czy to będzie Odra? I czy to będzie Łaba? Powiem wprost, że ja bym chciał, żeby w pierwszych dniach potencjalnego konfliktu wojennego Niemcy weszły do wojny i żeby nie broniły tego wszystkiego na linii Łaby. Ale wydaje mi się, że właśnie takie rozwiązanie będzie miało miejsce. I jeszcze tego chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Ja zastanawiałem się nad kondycją polskich elit. Od dawna się zastanawiam nad kondycją polskich elit. Napisałem taką książkę, która nazywa się Kakogenika. Ją można kupić w tej chwili na Allegro. Ta kakogenika to słowo nieprzypadkowe, bo kakos w języku starej greki oznacza zły, genos, czyli genika pochodzenie i to właśnie ta moja książka, ten mój wywód próbuje wyjaśnić, co się stało z polską elitą, dlaczego ona jest taka zła, dlaczego ona jest taka niedobra i nie myśli takimi prostymi kategoria. Ja uważam, że to psucie polskich elit zakończyło się w III Rzeczypospolitej.
I my na pewno będziemy z doktorem Wojciechem Lizakiem rozmawiać i na temat tej książki, i na temat Rosji, i na temat historii Polski, a także tego, co dzieje się dziś wokół nas. Na razie bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Wojciech Lizak, współgospodarz, można powiedzieć, dzisiejszego poranka wnet, właściciel przepięknego miejsca na ulicy Wojciecha w Szczecinie jest antykwariat z prawdziwą duszą WL. Tutaj na pewno znajdziecie Państwo nie tylko kawałek ciekawej historii, ale tak naprawdę też dużo, dużo spokoju, bo to miejsce ma w sobie taki spokój, absolutnie. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję również.
A my, drodzy Państwo, zaraz wracamy do tematów szczecińskich, politycznych, także tych związanych z mediami, ale zanim to nastąpi, to chwila muzyki. Van Morris śpiewał o wyjątkowym dniu, a może o zwyczajnym dniu. Posłuchajmy. Doktor Wojciech Lizak, właściciel antykwariatu WL tutaj właśnie w Szczecinie. Panie doktorze, my będziemy, a być może rozpoczniemy cały cykl rozmów na temat pańskiej książki, tej najnowszej, bo to nie jedyna, którą oczywiście pan napisał. Kakogenika. Dzisiaj zrobimy takie wprowadzenie. Jutro zaprosimy słuchaczy Radia Wnet na dłuższą rozmowę, ale najpierw rozszyfrujmy to słowo w ogóle. Co ono oznacza?
Jest to neologizm na gruncie starej Greki, czyli tej klasycznej Greki, tej, którą kiedyś posługiwali się Grecy te 2000 lat temu. I generalnie złożone jest to słowo z dwóch słów greckich. Kakos znaczy zły. Znają Państwo taki termin jak złe dźwięki, kakogenika. I genos, pochodzenie. Genos, czyli geny, również można to określić jako geny. W sumie daje to coś, takie słowo, coś, co można by określić jako złe pochodzenie. Zostało to przez nas stworzone na zasadach takiej antynomii w stosunku do słowa eugenika, które się pojawiło na gruncie nauk biologicznych w połowie XIX wieku za sprawą Anglika Galtona, który przy pomocy takich zabiegów nienaturalnych chciał usprawnić genetycznie w ogóle jakość społeczeństwa. My uważamy inaczej, że można również było doprowadzić do takiej sytuacji, że w wyniku świadomych i mniej świadomych działań pogorszyć kakogenicznie społeczeństwo. My w odniesieniu do polskiego społeczeństwa, czy ja już w tym wypadku, używam tego znaczenia na te wszystkie straty, na te wszystkie szkody, które wyrządzono polskiemu społeczeństwu i nie tylko, bo również i na majątku czy na kulturze, które nie są do odwrócenia, których nie można było już naprawić. To jest coś, co wywarło na polskim społeczeństwie tak negatywną rolę, że ono stało się takim, jakim w tej chwili jest. A książka powstała dlatego między innymi, że ja zauważyłem coś, o czym tutaj szczerze piszę, taki zanik polskiego kodu kulturowego albo zawężanie tego polskiego kodu kulturowego. Jeżeli ja nie mogę do pracy w antykwariacie, a zajmuję się ambitnie nawet, powiedziałbym, inkunabułami, starodruki, rzecz normalna, ikonografia, kartografia, organa. Ja kiedyś przepytałem 30 humanistów i nie mogłem nikogo do pracy przyjąć, bo oni już jakby są z innej bajki. To już jest całkiem inne pokolenie, które nie rozumie takich podstawowych pojęć z kultury antycznej. I druga jeszcze rzecz, o której chcę powiedzieć. Ja również to napisałem z powodu takiego buntu intelektualnego w stosunku do modnej w tej chwili tej historii klas ludowych, tak? Bo to się pojawiło dużo książek beletrystki i tych książek już takich bardziej, powiedziałbym, próbujących wprowadzić refleksję intelektualną, mówiącą o tym, przede wszystkim jak mocno gnębiona były te klasy ludowe w historii, jak mocno do tego przyczyniły się elity i jak te elity, przeradzając się w inteligencję chociażby po 1900, w zasadzie po 1000, przepraszam, jeszcze w XVIII i XIX wieku przyczyniły się do gnębienia właśnie tych klas ludowych. I tutaj konkluzja moja jest taka, że to, co zrobiono po 1945 roku, kiedy praktycznie rzecz biorąc wymordowano przedwojenne polskie elity, bo przypomnę tylko tyle, że na 24 miliony ludzi, obywateli PRL-u, zostało z inteligentów, czyli elit, już niekoniecznie z wyższym wykształceniem, ale z tak zwaną małą maturą i dużą maturą. Mała matura to było gimnazjum. Żeby mieć dużą maturę, trzeba było kończyć liceum, zostało 330-350 tysięcy ludzi. Czyli to był 1,4% ogółu wczesnego ludności. Przypomnę, że w I Rzeczypospolitej mieliśmy szlachtę, która liczyła 10%.
Można by pokusić się o takie stwierdzenie, że mielibyśmy zupełnie inną Polskę, bo to jednak inteligencja, to jednak elity są pewną taką solą też naszego narodu. Dzisiaj, panie doktorze, znajdujemy się też w wyjątkowo trudnej sytuacji, bo po raz pierwszy tak naprawdę od właśnie zakończenia II wojny światowej wprost i głośno zaczynamy mówić o tym, że być może ta nasza tożsamość, czy po prostu nasza niepodległość ponownie jest zagrożona. Podobnie myślą teraz na Litwie, podobnie myślą w państwach bałtyckich, Finlandia, Szwecja, mamy cały proces akcesji do NATO. Czy jak dzisiaj ocenia pan też pewne zrozumienie w Polsce tego, że my naprawdę musimy o tą tożsamość bardzo mocno dbać i o to, że to zagrożenie jest realne?
Tak, bo niewątpliwie mamy głęboki podział społeczny. Jeszcze za Putnamem takim socjologiem stwierdzę, że nie ma gorszej rzeczy, aniżeli właśnie głęboki podział społeczny, bo to...
Bo to, drodzy Państwo, tak jest z radiem na żywo. Macie trochę Państwo radio od kuchni. My rozmawiamy z doktorem Wojciechem Lizakiem i rozmawiamy o jego najnowszej książce Kaukogenika, a teraz rozmawiamy o sytuacji, w jakiej znalazła się obecnie Polska. Pan powiedział o tym silnym podziale, ten podział, który tak naprawdę obecnie zajmuje nam 90% energii, czasu, podział, pewna walka wewnętrzna, kiedy tak naprawdę zagrożenie z zewnątrz jest najbardziej realne od tak naprawdę dziesiątek lat.
Ale to się zbiega jeszcze z jedną rzeczą, że o ile społeczeństwo przedwojenne Polskie oparto to silną elitę, było w miarę dobrze przygotowane do otwarcia zagrożenia zewnętrznego, mimo żeśmy byli słabsi, to w tej chwili w wyniku między innymi tego podziału, takiego kakonicznego podziału, bo przez spór o przeszłość i o to, czy awans społeczny był dobry czy zły, powoduje, że my jednocześnie wypłukujemy coś takiego jak, powiedziałbym, ten paradygmat Polski oparty o romantyzm, bo już jego nie ma. On już jest pomału w likwidacji. I teraz, jeżeli ja sobie chociażby przypomnę, że powstańcy warszawscy, bez mała wszyscy, byli z romantyzmu, a przynajmniej z ducha sienkiewiczowskiego, bo tych pseudonimów było dużo, to ja teraz zastanawiam się, jeżeli miałaby być partyzantka po zajęciu przez Rosjan Polski, tak będzie się nazywała Jakub Szela? Takie pseudonimy będą nosić? Też sobie tego nie wyobrażam, bo to jest wręcz odwrotnie. Jakub Szela był tym, który próbował dokonać destrukcji tego tradycyjnego modelu i postępu. A ponadto nie można oprzeć na historii klas ludowych czegoś, co można było nazwać wolą oporu. Bo wbrew powszechnym opiniom, chłopi nie trzymali kosy. Ostatnim chłopem, który trzymał kosę i walczył o niepodległość Polski, to był głowa od Kościuszki. Natomiast później chcę wyraźnie powiedzieć o tym w swojej książce pisze, że kocynierami byli wyłącznie przedstawiciele drobnej szlachty. Że na przykład na Podlasiu w bitwie pod Węgrami to drobna szlachta trzymająca kosy walczyła z Rosjanami trzymając kosy. Natomiast chłopi, i to trzeba wyraźnie powiedzieć, bo znowu warto przytoczyć rozziewa nas kruki wrony, chłopi szli za wojskami rosyjskimi i rabowali trupy powstańców. To jest to, co Żeromski pisał w drugiej połowie XIX wieku, że te procesy kakogeniczne tak daleko zaszły, że on patrzył na to polskie społeczeństwo i bał się tego, że jeżeli car przerzuci chłopów w prawosławie, to narodu polskiego nie będzie. Chcę powiedzieć, żeby zabrzmiało optymistycznie, że na szczęście praca między innymi takich ludzi jak Popławski czy Balicki w XIX wieku i słowo warszawskie doprowadziły do tego, że ten chłop wszedł w polskość i opowiedział się za Polską w 1918 roku.
A ja wiem, drodzy Państwo, że jeszcze będziemy i o tej książce, i o Rosji, i o historii Polski z doktorem Wojciechem Lizakiem nieraz rozmawiać na antenie Radia Wnet, więc tutaj na razie postawimy kropkę i jutro kontynuacja tych tematów i tej opowieści. Bardzo serdecznie dziękuję, doktor Wojciech Lizak, właściciel antykwariatu WL.
A mogę słowo autopromocji?
Oczywiście, proszę szybciutko
proszę,
słowo.
Tak. Mogą Państwo książkę kupić wchodząc na Allegro i wpisując tytuł Kakogenika. Liczymy na to.